Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Wraz z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej procesy społeczne i ekonomiczne nabrały zdecydowanie większej dynamiki w Europie. Wyraźnie ujawniły się interesy poszczególnych państw. Ujawnił się kryzys demokracji, jak i kryzys tożsamości. Jesteśmy w trakcie wielkiej zmiany, która okazuje się niczym nowym w historii. I o tym chciałbym rozmawiać dzisiaj z naszym gościem, a gościem moim i Państwa jest pan profesor Dawid Engels. Pan profesor Dawid Engels to historyk, który kieruje Katedrą Historii Rzymu na Uniwersytecie w Brukseli. Jest także analitykiem głównym w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Jest autorem i redaktorem licznych naukowych monografii, artykułów poświęconych komparatystyce kulturowej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jego książce napisanej w 2013 roku, ale przetłumaczonej na język polski. Mianowicie Na drodze do imperium. Kryzys Unii Europejskiej i upadek Republiki Rzymskiej. Ta książka rzeczywiście odbiła się szerokim echem wśród elit intelektualnych europejskich. Teraz ona jest możliwa do przeczytania po polsku. Profesor Engels stawia w tej książce mocną tezę. Unia Europejska stoi w obliczu spektakularnej zmiany ustrojowej. Jak niegdyś Republika Rzymska. Porównuje sytuację duchową Europy i nie tylko duchową, ale też strukturalnie dostrzega zmiany, które wskazują na głębokie podobieństwa między upadkiem Republiki Rzymskiej a upadkiem demokracji w Europie. Jakie intuicje skłoniły pana do postawienia tak rzeczywiście mocnej tezy? Znaczy myślenie kategoriami analogii bywa zwodnicze.
Tak, rzeczywiście. Jako historyk i badacz świata rzymskiego zawsze byłem żywo zainteresowany i zafascynowany pewnego rodzaju nowoczesnością i aktualnością po dziś dzień tych wszystkich wydarzeń, które na obszarze starożytnego Rzymu można już było obserwować, zwłaszcza w pierwszym wieku przed naszą erą. Wszystkie te podobieństwa w stosunku do czasów, w których żyjemy teraz, stawały się dla mnie coraz bardziej widoczne w momencie, gdy w roku 2010 zaczynałem pisać moją książkę, którą wzbogaciłem dodatkowo o szereg refleksji. Tak więc mamy tu do czynienia z szeregiem czynników, które są do siebie bardzo podobne. Myślę tu przede wszystkim o takich zjawiskach jak kryzys demograficzny, masowa imigracja, upadek tradycyjnej rodziny, schyłek tradycyjnej religii, globalizacja, pojawienie się technokracji, narastająca polaryzacja społeczna, a także wojny o charakterze asymetrycznym, czy wreszcie pojawienie się szeroko rozumianych opozycyjnych i nierzadko wzajemnie się zwalczających ruchów populistycznych, co w konsekwencji prowadzi jedynie do pogłębienia kryzysu systemowego. Stąd też teza, którą stawiam w mojej książce, jest taka, że tak naprawdę znajdujemy się w historycznym apogeum tych wszystkich wydarzeń, czyli w momencie, w którym przeżywanego obecnie kryzysu systemowego nie da się już tak naprawdę rozwiązać w sposób demokratyczny, w związku z czym doprowadzi on nas do epoki pełnej głębokich zawirowań i perturbacji.
To bardzo mocna teza, to co pan profesor stawia, która właśnie wystawia Europejczyków wobec alternatywy albo niewolnictwo, albo odnowa życia politycznego, społecznego w duchu. Ale jakim duchu?
To prawda, że moja teza sformułowana jest dość mocno. Niemniej jednak, kiedy przyjrzymy się tym wszystkim analogiom, którymi posługuję się w mojej analizie, łatwo zdamy sobie sprawę, że kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia, jest kryzysem systemowym, a więc kryzysem, którego z racji takiej właśnie jego istoty trudno jest uniknąć, a zarazem z kryzysem, którego wynik wydaje mi się niestety mniej lub bardziej z góry przesądzony. Innymi słowy, sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest sytuacją tego rodzaju, że trudno spodziewać się czegoś innego, jak właśnie bardzo głębokiego kryzysu, którego zresztą moim zdaniem właśnie w pełni już doświadczamy. Bo przecież wystarczy pomyśleć o wszystkich aktualnych problemach społecznych targających Europą lub spojrzeć na przykład na sytuację we Francji, czy wreszcie, a może nawet przede wszystkim, na wojnę, która toczy się teraz na naszym froncie wschodnim, to jest u wschodnich rubieży Unii Europejskiej. Biorąc zatem pod uwagę to wszystko, o czym dotąd wspomniałem, uważam, że kryzys ten może zakończyć się na trzy sposoby. Albo rzeczywiście będziemy świadkami rozpadu, czy też dezorganizacji i rozkładu tego, co co jeszcze zostało z Europy, która popadnie wówczas całkowitą niemoc, a nie ma co ukrywać, że ryzyko to jest jak najbardziej realne, albo będziemy mieć do czynienia z ryzykiem swoistej półdyktatury, raczej lewicowej, wokistowskiej i to w takiej formie, w jakiej się to bardzo mocno przejawia obecnie, albo wreszcie, i to jest być może jeszcze nasza ostatnia nadzieja, oparta na czymś, co sam nazwałem hesperializmem. Zdobędziemy się na swego rodzaju odnowę europejską, przy czym mam tu na myśli przede wszystkim odnowę opartą na silnym przywiązaniu emocjonalnym do naszej historii, do naszych tradycji, w tym do naszej tradycji duchowej, czyli do chrześcijaństwa oraz formy instytucji europejskich, która odeszłaby od coraz bardziej lewicowego centralizmu reprezentowanego przez elity brukselskie na rzecz systemu subsydiarnego, a więc systemu raczej pomocniczego, który oczywiście chroniłby interesy Europejczyków przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, to jest wynikającymi z takich czy innych uwarunkowań geopolitycznych, ale który jednocześnie zapewniłby nam możliwość cieszenia się maksymalnym zakresem wolności i swobód we wspólnej, tworzonej przez nas przestrzeni. Reasumując, chodzi mi przede wszystkim o zwrot w kierunku takiego systemu, który byłby zbudowany nie na odrzuceniu naszej przeszłości, naszej historii, ale wręcz przeciwnie, właśnie na jej akceptacji i na poszanowaniu ciągłości naszych wielkich, wspaniałych tradycji.
Niemniej mówi pan, że to się nie może odbyć bez jednak użycia siły. Że ten element siłowy jest jakby tutaj wpisany być może w tę dialektykę tego upadku i prawem analogii. Upadek Republiki Rzymskiej poprzedzało 100 lat rzeczywiście ciężkiej wojny, wojny domowej. Miejmy nadzieję, że chrześcijaństwo będzie amortyzowało, wcześniej nie było chrześcijaństwa, że właśnie chrześcijaństwo będzie tym czynnikiem, który będzie amortyzował ewentualnie głębie tego konfliktu, czy głębie tego rozpadu.
Rzeczywiście, można by powiedzieć, że z jednej strony wkraczamy już w okres, być może wprawdzie jeszcze nie wojny, ale tak czy inaczej w okres poważnych niepokojów społecznych. Widzimy bowiem, że chociażby państwa takie jak Francja balansują stale na krawędzi sytuacji, którą można go określić sytuacją półwojny domowej. Zresztą sam prezydent Macron w swoich wystąpieniach medialnych regularnie przecież używa słowa wojna. I wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, jak wyglądała swego czasu sytuacja związana z protestami ruchu żółtych kamizelek. I do tego jeszcze widzimy i to wszystko, co teraz rozgrywa się na ulicach francuskich miast, praktycznie na naszych oczach. Można więc powiedzieć, że w przypadku Francji mamy już do czynienia ze stanem bardzo silnej destrukcji solidarności demokratycznej. A co gorsza, Francja nie jest jedynym krajem, którego to dotyczy. Oprócz tego, gdy spojrzymy na przykład na obecną sytuację w Unii Europejskiej, to i tu możemy zauważyć, że mamy już prawie do czynienia z zimną wojną domową między różnymi państwami europejskimi, a zwłaszcza pomiędzy Brukselą, reprezentującą bardzo wyraźnie lewicowo-liberalny kurs polityczny, a państwami takimi jak Polska czy Węgry, a teraz także i Włochy, czy państwami, które miałyby wystarczająco duże odwagi, aby otwarcie opowiedzieć się i zagłosować za programem konserwatywnym i które z tego tytułu narażają się na znaczne reperkusje, zwłaszcza finansowe ze strony administracji. Tak więc już teraz znajdujemy się w stanie, można powiedzieć, niemal zimnej wojny domowej, toczącej się między dwoma systemami w obrębie Unii Europejskiej i obawiam się, że wraz z nadciągającym kryzysem gospodarczym, widocznym zwłaszcza na Zachodzie, sytuacja ta będzie ulegała dalszemu pogorszeniu. W tym kontekście to, o czym pan redaktor wspomniał, podnosząc kwestię religii, jest jak najbardziej słuszne, ponieważ prawdą jest, że teoretycznie moglibyśmy mieć nadzieję, że nasze wspólne wierzenia chrześcijańskie, które składają się na naszą europejską tożsamość, pomogą nam uniknąć najgorszego, ale problem niestety polega na tym, że i w tym aspekcie nasza dzisiejsza sytuacja wygląda dokładnie tak, jak to było pod koniec okresu Republiki Rzymskiej, czyli jesteśmy świadkami głębokiego kryzysu, a może i schyłku religii. W końcowym okresie Republiki Rzymskiej to kulty politeistyczne coraz bardziej traciły na znaczeniu w oczach samych Rzymian, natomiast w chwili obecnej to niestety chrześcijaństwo jest w sytuacji staczenia się po równi pochyłej, co prawda jeszcze nie w Polsce, a przede wszystkim w Europie Zachodniej, gdzie przestaje być elementem łagodzącym stosunki społeczne, czy też pozytywnie wpływającym na szeroko rozumianie rzeczywistość społeczno-polityczno-gospodarczą, co przecież byłoby ze wszechmiar wskazane w obliczu zataczającego coraz szersze kręgi materializmu, hedonizmu, nihilizmu i relatywizmu. Reasumując, jakkolwiek pesymistycznie to nie zabrzmi, w chwili obecnej dysponujemy bardzo ograniczonym zasobem instrumentów, które pozwoliłyby na wytworzenie swego rodzaju ducha solidarności między obywatelami.
Godna podziwu jest pana, jest troska pana profesora o to, co nazywamy wartościami europejskimi. Mam poczucie właśnie po lekturze nie tylko tej pana ostatniej książki, ale też takiego eseju Co robić, że jest pan jednym z ostatnich romantyków europejskiej historiografii i miejmy nadzieję, że ci ostatni będą pierwszymi.
Słusznie uczynił pan redaktor odwołanie do niewielkiej publikacji mojego autorstwa zatytułowanej Co robić? Bo rzeczywiście, obrona wartości europejskich wydaje mi się rzeczą ze wszechmiar konieczną. Ale skoro tak, to przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, co kryje się pod pojęciem wartości europejskich. Tym bardziej, że sformułowanie to jest obecnie używane przez Unię Europejską i zostało przez nią zdefiniowane w szczególności w traktacie lizbońskim. Przy czym problem, z którym musimy się w tym kontekście zmierzyć, polega zasadniczo na tym, że wartości takie jak demokracja, państwo prawa, równość kobiet i mężczyzn, obrona mniejszości i tak dalej, jakkolwiek są rzeczywiście bardzo ważne i mają swe źródło w długiej historii cywilizacji europejskiej, to jednak bez osadzenia ich w wymiarze transcendentnym, a zatem w naszym przypadku w chrześcijaństwie, wartości te mogą być interpretowane w sposób całkowicie nieuprawniony, gdyż oparty na nadużyciu znaczeniowym i na ich relatywizacji. I obecnie tak się niestety dzieje, to znaczy okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku na gruncie definicji wypływającej z aktów unijnych de facto zaprzeczamy istnieniu prawdy absolutnej, a za podstawę naszego życia społecznego musimy, chcąc nie chcąc, przyjmować decyzje narzucone nam przez większość parlamentarną, posługującą się takimi wypaczonymi definicjami. Konkretnymi przejawami tej swoistej patologii, z którymi stykamy się praktycznie na co dzień, jest doraźne i instrumentalne posługiwanie się pojęciem wartości europejskich w sposób często tak dalece przewrotny i sprzeczny z ich duchem, że pozwalający określonym grupom interesów i środowiskom na usprawiedliwienie rozmaitych okropności, takich jak chociażby masowa aborcja, takich jak eutanazja, takich jak transhumanizm, jak teoria gender, jak wielokulturowość. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z problemem pojęcia wartości europejskich, polegającym na tym, że tak rozumiane wartości europejskie zachowują tylko swą nazwę, ale nie swój najgłębszy sens, czy też po prostu swe znaczenie praktyczne, co wynika z tego, że nie wiąże się ich już ze sferą transcendencji, przy czym czyni się to rzecz jasna właśnie po to, aby manipulować ich znaczeniem, a tym samym instrumentalizować samo pojęcie w jego praktycznym użyciu. I to jest właśnie to, co mnie najbardziej przeraża. Dlatego też w wielu moich książkach walczę o to, aby ukazać to grożące nam wszystkim jako Europejczykom niebezpieczeństwo, apelując jednocześnie o to, aby przywrócić wartościom europejskim właściwy im metafizyczny czy też transcendentny fundament zakorzeniający je w sferze absolutu, bo przecież tylko takie podejście może dać nam rzeczywistą gwarancję ochrony naszych wolności i praw, jednocześnie chroniąc nas przed instrumentalnym i niebezpiecznym dla nas wykorzystywaniem rzeczonych wartości.
Oui, absolument, c'était ça d'ailleurs le travail majeur, si on veut dire, de cet ouvrage, d'identifier les extraits de sources les plus parlantes et de les contextualiser aussi d'une manière pour
z czasów starożytnego Rzymu, które głęboko i przekonująco przemawiałyby także do naszej wyobraźni, to jest wyobraźni nas samych, jako współczesnych czytelników, czy też odbiorców mojego przekazu. Chodziło mi w szczególności o to, żeby poprzez osadzenie wspomnianych fragmentów źródłowych w określonym kontekście jeszcze lepiej ukazać paralelizm istniejący pomiędzy z jednej strony sytuacjami opisywanymi przez historyków rzymskich, a z drugiej strony tymi sytuacjami i ich opisami, z którymi mamy do czynienia w czasach, w których sami żyjemy. I szczerze przyznam, że gdy zaczynałem pisać moją książkę, to właśnie nie spodziewałem się, że znajdę aż tak wiele fragmentów, ustępów i analiz pisanych przez autorów z czasów starożytnych, a konkretnie z pierwszego wieku przed naszą erą, które będą tak aktualne również i dzisiaj. Skądinąd nie bez pewnej satysfakcji muszę przy tej okazji przyznać, że podczas niektórych z moich wykładów, które niejednokrotnie miałem już po rozpoczęciu pisania mojej książki okazję wygłaszać, z dużą frajdą ograniczałem się po prostu do dokładnego cytowania jednego bądź 20, czy nawet ze 30 fragmentów źródłowych, bez podawania zgromadzonej publiczności jakichkolwiek dodatkowych informacji. To jest nie czyniąc żadnego wprowadzenia, nie podając kontekstu i nie ujawniając konkluzji. I z moich obserwacji wynika, że generalnie taka formuła wykładów bardzo dobrze się sprawdzała, ponieważ słuchacze...
Niemniej w konkluzji tej książki jest coś niepokojącego, mianowicie pisze pan, że przetrwanie tożsamości europejskiej osadzonej w kulturowym i etycznym dziedzictwie własnej przeszłości możliwe jest za cenę imperialnego zwrotu. Że rzeczywiście pojawia się jakieś majaczące się nowe imperium i oczywiście tutaj Polacy są zaniepokojeni, ponieważ rdzeniem tego nowego imperium być może w domyśle mogą być Niemcy. Znowu tutaj ta obsesja się pojawia, chyba że zdecydujemy się na budowę imperium na wzór jagielloński.
W mojej książce mówiłem przede wszystkim o rozwiązywaniu problemu wojen domowych, które w przypadku Rzymian polegało na reformie przeprowadzonej przez Oktawiana Augusta, to znaczy na budowie nowego społeczeństwa, które przynajmniej powierzchownie chciało być konserwatywne i zaangażowane w dzieło naprawy i restauracji poprzednio mu znanych realiów, ale które w rzeczywistości z politycznego punktu widzenia próbowało jednak znaleźć swego rodzaju kompromis między interesami elity senatorskiej czy też technokratycznej, interesami niezadowolonego ludu rzymskiego, coraz bardziej podupadającego ekonomicznie, a wreszcie potrzebą uspokojenia tych konfliktów w sposób niejako półautorytarny przez osobę princepsa, czyli tego, który później miał zostać cesarzem rzymskim. Pokazałem też w sposób, jakby to powiedzieć, ani optymistyczny, ani pesymistyczny, towarzyszące obecnej sytuacji ryzyko, polegające na tym, że pod koniec kryzysu, którego teraz jesteśmy świadkami, to jest za jakieś 20 lat, rzeczywiście możemy mieć do czynienia z reformą w opisanym przeze mnie wyżej stylu, przy czym osobiście postrzegam to wszystko, rzecz jasna, z dalece mieszanymi uczuciami. W tym sensie, że z jednej strony dokonywanie odnowy kulturowej i duchowej na kształt reformy przeprowadzonej przez Oktawiana Augusta przemawia do mnie osobiście jako konserwatysty, chociażby z tego względu, że postrzegam tego rodzaju działania jako względnie pozytywny element stabilizujący, ale z drugiej strony fakt, że proces ten mógłby być nieodzownie związany z dalej postępującym upadkiem demokracji, budzi we mnie oczywiście duży niepokój, przy czym nie sposób w tym kontekście nie zauważyć, że już teraz straciliśmy dużą część demokracji z powodu działań Unii Europejskiej, która jest coraz bardziej zdominowana przez lewicę i targana przez cały szereg niepokojących wydarzeń zachodzących w wielu krajach Europy Zachodniej. A skoro tak, to należałoby sobie zadać następujące pytanie. Który z tych dwóch sposobów utraty wolności demokratycznej byłby dla nas gorszy, a który z kolei byłby mniej szkodliwy? Warto w tym kontekście mieć na uwadze, że Rzymianie, którzy swego czasu stanęli przecież przed podobnym dylematem, woleli w każdym razie w swej przeważającej większości żyć w państwie zreformowanym przez Oktawiana Augusta, niż w państwie przeżartym coraz głębiej postępującą korupcją i destabilizowanym, niekończącym się pasmem wyniszczających wojen domowych, do jakich dochodziło w okresie późnej republiki. I obawiam się, że dla wielu Europejczyków wybór ten może przedstawiać się całkowicie podobnie, bo przecież już teraz widzimy, chociażby na przykładzie Francji, że większość Francuzów ma nadzieję na pojawienie się swego rodzaju męża opatrznościowego, który mógłby wreszcie przywrócić wielkość Francji, a w jakimś sensie zaspokoić społeczne oczekiwania i ambicje. Natomiast jeśli chodzi o kwestię struktury takiej nowo rysującej się Unii Europejskiej, to już teraz możemy oczywiście powiedzieć, że z pewnością występowałyby w niej znaczne dysproporcje i że Niemcy byłyby państwem o wiele za dużym, aby mogło ono zostać zaszeregowane na tym samym poziomie co Hiszpania i Francja czy Włochy. Tym bardziej, że widać to jak na dłoni również teraz. W obecnej Unii Europejskiej, która jest bardzo silnie zdominowana demograficznie i gospodarczo przez Niemcy, wobec czego trudno sobie wyobrazić, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości mogło być inaczej. Niezależnie jednak od powyższego, podstawowy problem polega na tym, że obecnie w Niemczech nie widać moim zdaniem innych sił niż siły zasadniczo lewicowe jako siły dominujące politycznie w tym państwie. Brakuje bowiem na niemieckiej scenie politycznej podmiotu konserwatywnego, który mógłby być interesującym partnerem dla Polski, podobnie zresztą jak i dla innych konserwatystów europejskich, obok czego trudno oczywiście przejść obojętnie. Dodatkowym problemem w tym kontekście jest naturalnie niejasna perspektywa rozwoju sytuacji w przypadku, gdyby doszło do całkowitego rozpadu Unii Europejskiej, bo przecież Niemcy jako państwo nagle nie znikną, co oznacza, że z ekonomicznego punktu widzenia nadal będą odgrywać ogromną rolę. Rolę, która obecnie jest w jakimś sensie kontrolowana i temperowana przez Unię Europejską. A jeśli Unia Europejska zniknie, to Polska znów znajdzie się w swego rodzaju potrzasku i to dużo poważniejszym niż wcześniej między Niemcami a Rosją, stowarzyszącym takiemu rozwojowi sytuacji ryzykiem coraz większej ingerencji ze strony Chin. Innymi słowy, można powiedzieć, że znajdujemy się w sytuacji kryzysu nieposiadającego realnej alternatywy z jednocześnie pozytywnym zakończeniem. Stąd też, podsumowując odpowiedź na pańskie pytanie, właśnie zasygnalizowałem tej swego rodzaju aporii, czy też impasu, kończy się napisana przeze mnie książka. Również dlatego, że coś takiego jak wybór idealny przecież nie istnieje, choć oczywiście historia uczy nas, że to właśnie wśród tych różnych rozwiązań, z których żadne mi się osobiście do końca nie podoba, będziemy musieli jednak dokonać wyboru.
Czyli tutaj wracamy do znaczenia republikańskich cnót i że źródło odnowy jest przede wszystkim w jednostce, która potrafi obronić się przed pewną degradacją związaną jakby z taką, a nie inną jakością lewackiej lewackiej kultury.
W mojej książce mówiłem przede wszystkim o rozwiązywaniu problemu wojen domowych, które w przypadku Rzymian polegało na reformie przeprowadzonej przez Oktawiana Augusta, to znaczy na budowie nowego społeczeństwa, które przynajmniej powierzchownie chciało być konserwatywne i zaangażowane w dzieło naprawy i restauracji poprzednio mu znanych realiów, ale które w rzeczywistości z politycznego punktu widzenia próbowało jednak znaleźć swego rodzaju kompromis między interesami elity senatorskiej czy też technokratycznej, interesami niezadowolonego ludu rzymskiego, coraz bardziej podupadającego ekonomicznie, a wreszcie potrzebą uspokojenia tych konfliktów w sposób niejako półautorytarny przez osobę princepsa, czyli tego, który później miał zostać cesarzem rzymskim. Pokazałem też w sposób, jakby to powiedzieć, ani optymistyczny, ani pesymistyczny, towarzyszące obecnej sytuacji ryzyko, polegające na tym, że pod koniec kryzysu, którego teraz jesteśmy świadkami, to jest za jakieś 20 lat, rzeczywiście możemy mieć do czynienia z reformą w opisanym przeze mnie wyżej stylu, przy czym osobiście postrzegam to wszystko, rzecz jasna, z dalece mieszanymi uczuciami. W tym sensie, że z jednej strony dokonywanie odnowy kulturowej i duchowej na kształt reformy przeprowadzonej przez Oktawiana Augusta przemawia do mnie osobiście jako konserwatysty, chociażby z tego względu, że postrzegam tego rodzaju działania jako względnie pozytywny element stabilizujący, ale z drugiej strony fakt, że proces ten mógłby być nieodzownie związany z dalej postępującym upadkiem demokracji, budzi we mnie oczywiście duży niepokój, przy czym nie sposób w tym kontekście nie zauważyć, że już teraz straciliśmy dużą część demokracji z powodu działań Unii Europejskiej, która jest coraz bardziej zdominowana przez lewicę i targana przez cały szereg niepokojących wydarzeń zachodzących w wielu krajach Europy Zachodniej. A skoro tak, to należałoby sobie zadać następujące pytanie. Który z tych dwóch sposobów utraty wolności demokratycznej byłby dla nas gorszy, a który z kolei byłby mniej szkodliwy? Warto w tym kontekście mieć na uwadze, że Rzymianie, którzy swego czasu stanęli przecież przed podobnym dylematem, woleli w każdym razie w swej przeważającej większości żyć w państwie zreformowanym przez Oktawiana Augusta, niż w państwie przeżartym coraz głębiej postępującą korupcją i destabilizowanym niekończącym się pasmem wyniszczających wojen domowych, do jakich dochodziło w okresie późnej republiki. I obawiam się, że dla wielu Europejczyków wybór ten może przedstawiać się całkowicie podobnie, bo przecież już teraz widzimy, chociażby na przykładzie Francji, że większość Francuzów ma nadzieję na pojawienie się swego rodzaju męża opatrznościowego, który mógłby wreszcie przywrócić wielkość Francji, a w jakimś sensie zaspokoić społeczne oczekiwania i ambicje. Natomiast jeśli chodzi o kwestię struktury takiej nowo rysującej się Unii Europejskiej, to już teraz możemy oczywiście powiedzieć, że z pewnością występowałyby w niej znaczne dysproporcje i że Niemcy byłyby państwem o wiele za dużym, aby mogło ono zostać zaszeregowane na tym samym poziomie co Hiszpania i Francja czy Włochy. Tym bardziej, że widać to jak na dłoni, również teraz, w obecnej Unii Europejskiej, która jest bardzo silnie zdominowana demograficznie i gospodarczo przez Niemcy, wobec czego trudno sobie wyobrazić, żeby w dającej się przewidzieć przyszłości mogło być inaczej. Niezależnie jednak od powyższego, podstawowy problem polega na tym, że obecnie w Niemczech nie widać moim zdaniem innych sił niż siły zasadniczo lewicowe jako siły dominujące politycznie w tym państwie. Brakuje bowiem na niemieckiej scenie politycznej podmiotu konserwatywnego, który mógłby być interesującym partnerem dla Polski, podobnie zresztą jak i dla innych konserwatystów europejskich, obok czego trudno oczywiście przejść obojętnie. Dodatkowym problemem w tym kontekście jest naturalnie niejasna perspektywa rozwoju sytuacji w przypadku, gdyby doszło do całkowitego rozpadu Unii Europejskiej, bo przecież Niemcy jako państwo nagle nie znikną, co oznacza, że z ekonomicznego punktu widzenia nadal będą odgrywać ogromną rolę. Rolę, która obecnie jest w jakimś sensie kontrolowana i temperowana przez Unię Europejską. A jeśli Unia Europejska zniknie, to Polska znów znajdzie się w swego rodzaju potrzasku i to dużo poważniejszym niż wcześniej między Niemcami a Rosją, z towarzyszącym takiemu rozwojowi sytuacji ryzykiem coraz większej ingerencji ze strony Chin.
To zostało zresztą już przećwiczone w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej. To, o czym pan profesor mówi, o tym, że nastąpiło tak przemieszczenie tabu. Ale żeby zniszczyć rzeczywiście społeczeństwo oparte na wartościach, no to rzeczywiście kwestia uwolnienia erosa jest czymś, powiedziałem, oczywistym, co oczywiście bolszewicy natychmiast zrozumieli. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Dawid Engels z Uniwersytetu z Brukseli. Jest autorem książki Na drodze do imperium, kryzys Unii Europejskiej, upadek Republiki Rzymskiej.
Kierunek Europa.